Tak jak było zapowiadane swego czasu, mieliśmy na zebraniu członkowskim, ten temat powstał w związku z pewnymi planami zmian, które chcemy wprowadzić w regulacjach czy tam w statucie naszego zboru i w tych kwalifikacjach starszych, które są oparte na Biblii. To powstało takie pytanie, co odnośnie starszego i żony, tak? I obiecałem wtedy, że poświęcimy jakiś czas, żeby coś na ten temat powiedzieć. I tą dzisiejszą godzinę naszego studium chciałbym też właśnie na to poświęcić. Były takie, przy tych innych okazjach, kiedy coś tam mówiłem z tych doktrynalnych spraw, były takie głosy, że jednak ta prezentacja, nie wiem na ile to jest widoczne, ale coś tam pomaga wam, choćby żeby wiersze zobaczyć wyraźniej, więc dobrze, więc zrobiłem taką prezentację. Te główne myśli tutaj się będą, mam nadzieję, wam wyświetlać. Może będzie, tak, może będzie coś lepiej wtedy. No więc dobrze, słuchajcie. Podstawowym naszym fragmentem, dookoła którego nasze rozważania się obracają, jest fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, gdzie mamy określone kwalifikacje dla starszych, dla pastorów, bo przypominam, że tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie ma w Biblii rozróżnienia między starszym a pastorem. Pastor to jest taki wymysł praktyczny w wielu kościołach i w praktyce to rzeczywiście ma uzasadnienie w większości przypadków, natomiast Biblia nie czyni różnicy między pastorem a starszym. Nie ma takiego rozróżnienia, każdy starszy jest też jednocześnie pastorem, bo pastor znaczy po prostu pasterz, tak? Czyli ten, który prowadzi lud. Więc nie ma w Biblii czegoś takiego, że jest jakiś jeden starszy, który jest ponad innymi starszymi i jego się nazywa pastorem. W Biblii mamy starszych po prostu. I w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza i podobnie jak w pierwszym rozdziale listu do Tytusa mamy kwalifikacje, te podstawowe kwalifikacje dla starszych. I tutaj w drugim wierszu tego trzeciego rozdziału czytamy tak. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. Tak? I mamy tutaj to właśnie wyrażenie na temat, którego chcemy dzisiaj porozważać. To samo wyrażenie jest użyte w Tytusa, w liście do Tytusa, jeżeli ktoś chce sobie otworzyć i zapisać, to tutaj właśnie jest, list do Tytusa 1:6. I podstawowe nasze pytanie, jakie to stwierdzenie ma, jaki ma sens w kontekście kwalifikacji. Ono przez wieki wzbudzało wiele różnych kontrowersji, ponieważ no jest, nie jest jednoznaczne. Nie jest jednoznaczne, jak zaraz zobaczymy. Główne pytanie, które się w związku z tym nasuwa, jest takie, czy starszy musi mieć żonę, czy żony mieć nie musi, tak? No i dobrze, podejdźmy do tego systematycznie. Najpierw to znaczenie, które jest często tak tradycyjnie przyjmowane w kościołach, ponieważ wiele kościołów przyjmuje w swoich regulacjach, że starszy zboru musi posiadać żonę i czyni z tego warunek niezbędny, tak? Czyli po prostu jeżeli jest jakiś mężczyzna, który spełnia wszystkie inne warunki opisane w Bożym Słowie, ale nie ma żony, to go po prostu automatycznie dyskwalifikuje, ponieważ to jest biblijny niezbędny warunek, że starszy musi posiadać żonę. Więc to jest możliwe znaczenie, o którym najpierw sobie powiemy. I to brzmi całkiem nieźle, tak jak się podejdzie do tego na szybko, no bo mąż jednej żony, tak, no to okej, okay, no to rozumiemy, że dobrze, że ma żonę, że musi tą żonę mieć. Ale jeżeli się przyjrzymy bliżej tej interpretacji, to okazuje się, że ona ma co najmniej kilka problemów. Przede wszystkim, jeżeli przyjmijmy, że to wyrażenie mąż jednej żony oznacza, że starszy musi mieć żonę, no to musimy być konsekwentni w tej interpretacji do całego tego fragmentu i przenieść to też na przykład na diakonów. Bo w tym samym rozdziale, trzecim rozdziale, w 12 wierszu odnośnie diakonów mamy napisane, że diakoni niech będą mężami jednej żony. Czyli należałoby wtedy założyć, że diakon, tak, ktoś, kto sprawuje funkcję taką pomocniczą w kościele, bardziej praktyczną w kościele, też musi mieć żonę. Prawda? No bo jeżeli interpretujemy konsekwentnie ten fragment w ten sposób, to diakon też musi mieć żonę. Tutaj już wiele kościołów nie stawia takiego warunku. Tak? Dokładnie. Teraz kolejna rzecz z tą interpretacją. Co z dziećmi? No bo ten sam fragment, trzeci rozdział, w trzecim wierszu, przepraszam, w czwartym wierszu pisze, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. No to skoro dzieci też są wymienione, no to idąc konsekwentnie tym torem, trzeba byłoby założyć, że musi też mieć dzieci, tak? Skoro jest wymieniona żona, to znaczy, że musi mieć żonę. Skoro są wymienione dzieci, to znaczy, musi mieć dzieci. No a to już teraz tak jakby, no, znowu, już nie znam kościołu czy zboru, który by takie wymaganie stawiał, że starszy musi mieć dzieci, bo inaczej nie może być starszym, tak? Czyli to jest pierwszy problem tutaj, który wynika z takiego bardzo sztywnego podejścia do tego, że musi być żona i koniec, kropka. Ale nie jest to jedyny problem. Poważniejszy moim zdaniem problem napotykamy w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment, ponieważ tam w wielu wierszach, to jest fragment na temat żon, mężów, tutaj bardzo, bardzo dużo tematów Paweł w ten jeden rozdział wcisnął. Natomiast w wielu wierszach w tym rozdziale Paweł wyraźnie pochwala stan bez żony. Tak? Na przykład w 8 wierszu tego 7 rozdziału Paweł pisze, a mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. No, Paweł mówi, dobrze, tak? Jeśli nie macie żony, nie wstąpiliście w związek małżeński, to lepiej pozostańcie bez tego. Dalej 27 wiersz. Paweł pisze, jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. Tak? I dalej Paweł w kolejnych wierszach od 32 wyjaśnia, dlaczego on ma takie podejście do tego tutaj. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. Paweł ewidentnie w tych fragmentach, oczywiście on mówi, że tak, on wie jaka jest sytuacja i no niedobrze jest, jeżeli mężczyzna nie ma żony i ma problemy z tym, więc lepiej nie wstępuje w związek małżeński. Natomiast generalnie Paweł pochwala tutaj stan bez żony. Mówi, jeśli nie musi ktoś wstępować w związek małżeński, to niech nie wstępuje. No i trudno to pogodzić z tym, że Paweł w innym miejscu pisze, nie możesz być starszym, jeśli nie masz żony, tak? No bo to byłaby ewidentna sprzeczność. No bo starszy jest osobą, która no, generalnie powinna zajmować się sprawami pańskimi. Więc jeżeli brak żony pomaga mu w tym, żeby zajmować się sprawami pańskimi i on zdecydował podjąć się taką drogę życia, żeby zajmować się sprawami pańskimi, a nie wstępować w związek małżeński, no to super, tak? Zresztą tutaj właśnie na marginesie z tego wynika ten zapis w naszym statucie naszego kościoła, że starszym może być mężczyzna, który nie ma żony, bo zdecydował się żyć bez żony. Tak? Tak nasz statut mówi, że może być mężczyzna, który jest nieżonaty, który po prostu zdecydował się służyć Panu i nie chce być żonaty. Po prostu nie chce mieć żony. To idzie w zgodzie właśnie z tym, co Paweł pisze w 1 Koryntian w rozdziale 7. No i oczywiście problemem, który też tutaj się pojawia, jest to, że sam Paweł, z tego co wiemy, w trakcie swojej służby żony nie miał. Tak? To wynika też choćby z tego jednego wierszy, który tu czytaliśmy. 7 rozdział 1 Koryntian, 8 wiersz. Paweł mówi, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Tak? Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Z kontekstu wyraźnie wynika, że Paweł żony nie miał i mówi, no jeśli ktoś potrafi tak funkcjonować, jak ja funkcjonuję, to to będzie dużo lepiej. Tak? A tymczasem Paweł funkcjonował jako starszy w wielu zborach. Oczywiście on nie był związany z jakimś jednym konkretnym zborem, nie miał pozycji starszego, takiej oficjalnej jak dzisiaj. No ale to też trochę inne czasy były, tak? Nie było formalnie rejestrowanych kościołów, one nie miały statutów, nie miały rad jako takich. Paweł w swoim działaniu, w tych listach, które pisze, de facto funkcjonuje tak, jak funkcjonował starszy zboru, tak? Naucza, napomina, prostuje, robi wszystko to, co robili starsi. Co więcej, wypowiada się odnośnie kwestii małżeńskich, właśnie tak jak tutaj w tym 7 rozdziale, a żony nie miał. Więc no, jest dużo problemów, słuchajcie, związanych z tym, z tą interpretacją, która mówi, że starszy musi mieć żonę. Dlatego ja osobiście, to moje zdanie jest, no, nigdy nie uważałem, że to jest warunek niezbędny. Tak? Po prostu mi to nie bardzo się zgadza z kontekstem całego tego fragmentu i z nauczaniem apostoła Pawła w innych miejscach. Wobec tego mamy wersję drugą tego fragmentu, to drugie możliwe znaczenie, które można zawrzeć takim podsumowaniem, że owszem, dobrze jest, jeżeli starszy ma żonę, tak? Ona jest, to jest inny temat, ona jest wielką częścią jego świadectwa i jeżeli nie może żyć bez żony, 7 rozdział 1 Koryntian, to lepiej, żeby miał żonę, bo inaczej będzie miał problemy po prostu, tak? Tak jak każdy mężczyzna. Natomiast nie jest to warunek niezbędny, tak? Jeśli ma żonę, to musi mieć z nią właściwą relację, to musi być jedna żona, jedna żona, właściwa żona, z którą ma właściwą relację. I moim zdaniem i zdaniem wielu, szczerze mówiąc, większości, z którymi się spotkałem, no, czy wykładowców, czy kaznodziei, to przychyla się do tej interpretacji, że to stwierdzenie mąż jednej żony odnosi się do sytuacji, kiedy ta żona jest, tak? Czyli nie mówi o fakcie posiadania żony, ale mówi o tym, jaką on ma mieć z żoną relację. No i znowu, żeby nie być gołosłownym, to pokażę wam, na czym ta argumentacja się opiera z Bożego Słowa. Po pierwsze, to sformułowanie, które u nas jest przetłumaczone tutaj w liście do Tymoteusza jako mąż jednej żony, w języku greckim ma trochę inną formę, tak? Dosłownie tam jest jednej żony mąż. Na samym początku jest ten przymiotnik jedna, jedyna. Tak? To nie jest naturalne sformułowanie w języku greckim. Naturalne byłoby tak, jak po polsku jest po prostu. Mąż jednej żony. No, w ogóle najprościej to by było, gdyby Paweł napisał posiadający żonę. Wtedy byłoby po prostu wszystko jasne, tak? Ale z jakiegoś powodu Bóg zdecydował, że to sformułowanie wygląda tak, jak wygląda. Natomiast nie jest ono naturalne w języku greckim. Tam jest podkreślone słowo jednej. W wielu językach tak jest, że jeżeli chcemy podkreślić jakiś element w zdaniu, to stawiamy go na początku, tak? Nawet w języku angielskim, no w większości angielskiego uczyła gdzieś tam, w języku angielskim tak jest, że angielski ma jakiś szyk zdania, ale jeżeli chcemy coś podkreślić, to ten element stawiamy na początku, tak? nie wiem, I will come tomorrow, przyjdę jutro, tak? Ale jeżeli chcę podkreślić, że ja jutro przyjdę, to ja wtedy mówię tomorrow I will come, tak? Więc to jest naturalne w wielu językach. I podobnie to działa w języku greckim. Jeżeli chcemy coś podkreślić, mamy przełożony szyk zdania. Więc to po pierwsze tutaj widzimy, tak? Że to sformułowanie podkreśla fakt jednej żony mąż. Zresztą, no, tak na marginesie, słowo greckie żona jest tym samym słowem co kobieta. Z kontekstu tak naprawdę należy rozróżnić, czy mowa jest o żonie, czy mowa jest o kobiecie. Tak samo dotyczy to męża. Czy to jest mąż jako mężczyzna, czy to jest mąż jako mąż, tak? Jako mąż posiadający żonę. Więc to jest pierwsza rzecz. Ten element, to sformułowanie nie jest takie naturalne. No i żeby pokazać, jakie ma znaczenie to sformułowanie, i tutaj dzięki Bogu mamy dużą pomoc z Bożego Słowa, mamy fragmenty inne w Bożym Słowie, które używają takiego nienaturalnego sformułowania. I to nam pokazuje dość jednoznacznie, no bo zawsze można powiedzieć, nie, no to jest trochę tam niekoniecznie, tak? Ale dość jednoznacznie pokazuje nam, jaki jest sens tego sformułowania, okej? W pierwszym liście do Tymoteusza, w tym samym liście, w 5 rozdziale mamy fragment, który mówi o wdowach. I w 9 wierszu tego 5 rozdziału czytamy, że na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna. Tak to oddaje nasze tłumaczenie, to brytyjskie tłumaczenie. W języku greckim to sformułowanie raz tylko zamężna to jest dokładnie takie samo sformułowanie, jakie odnosi się do starszych, tylko oczywiście przestawione jest, tak? Tak jak tam było jednej żony mąż, czy jednej kobiety mężczyzna, tak tutaj jest jednego męża żona. To jest dokładnie to samo nienaturalne sformułowanie. No i tutaj jest to bardzo ciekawe w tym kontekście, ponieważ jeżeli chcemy zrozumieć, o co chodzi, zresztą po polsku to tłumaczenie wprowadza trochę w błąd, tak? No bo to jest naturalne pytanie. No dobrze, dlaczego tylko raz zamężna może być? Skoro Paweł sam w 14 wierszu dalej mówi, chce, żeby młodsze wychodziły za mąż, tak? No to co? Tu zachęca młodsze wdowy, żeby wychodziły za mąż, a potem jak młodsza wdowa wyjdzie za mąż, a potem ten drugi mąż jakimś nieszczęśliwym trafem też umrze, to ona co? Już nie może być objęta pomocą zboru, bo była 2 razy zamężna? Mogła mieć pretensje, Paweł. Najpierw kazałeś mi wyjść za mąż powtórnie, a teraz nieźle mi wpakowałeś, tak? Bo ja już 2 razy byłam zamężna, więc nie mogę być jako wdowa. Więc to się, rozumiecie, o co mi chodzi, to się kupy nie trzyma, tak? Takie sformułowanie bezpośrednie. Więc, no, przede wszystkim wdowa nie ma męża, tak? Więc to sformułowanie jednego męża żona, no, nie może oznaczać dosłownie, że ona ma jednego męża, bo ona w ogóle nie ma męża w tym momencie, bo jest wdową. Po drugie, tak jak przed chwilą powiedziałem, no mogła ponownie przecież wyjść za mąż. Sam Paweł do tego zachęcał. I mogło się zdarzyć, że ten drugi mąż umarł. No często się zdarzało, że mężczyźni ginęli wcześniej. Tak? W dzisiejszych czasach też tak statystycznie to wygląda, ale w tamtych czasach też tak było, no bo mężczyźni ciężej pracowali, chodzili na wojny i tak dalej, i tak dalej. No ginęli dużo częściej. Więc nie chodzi na pewno o to, że ona mogła mieć tylko jednego męża, bo jak miała jeszcze drugiego i potem owdowiała, to już nie. Musi chodzić o coś innego. I też widzimy, że to sformułowanie jednego męża żona jest umieszczone w kontekście listy cnót tej kobiety, które muszą być wzięte pod uwagę, żeby ją objąć tymi przywilejami czy tą pomocą wdowy. Bo zobaczcie, ten 9 i 10 wiersz, one idą razem, tak? Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta i tutaj mamy kwalifikację tej niewiasty. Licząca co najmniej lat 60, jednego męża żona, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowywała, gościny udzielała, świętym nogi umywała, że przytadwanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwe pełniła. Czyli jest to umieszczone w liście pewnych wymagań i pewnych cnót. Więc generalnie, słuchajcie, idea, czy takie najwłaściwsze rozumienie tego fragmentu, tego sformułowania jednego męża, żona, odnosi się do tego, że ona po prostu była wierna w swojej relacji z mężem. To sformułowanie oznacza wierność, czystość, wyłączność w relacji między tą wdową a jej byłym mężem. Że miała świadectwo, że po prostu żyła wiernie z jednym mężem. A nie, że cudzołożyła, czy po prostu postępowała w sposób niemoralny. Tak? Tak samo jak pełniła te inne dobre uczynki, tak samo ona w swoim małżeństwie miała po prostu dobre świadectwo. Więc tu już nam się trochę klaruje idea tego stwierdzenia. Jeszcze lepiej, to jest widoczne w innym fragmencie, no tutaj to jest to, co powiedziałem, tak, że ona miała świadectwo właściwej, czystej, wiernej relacji z mężem. Jeszcze lepiej to jest widoczne w innym fragmencie, w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, gdzie Paweł też używa tego sformułowania, takiego nienaturalnego sformułowania odnoszącego się do relacji między mężczyzną a kobietą. 2 Koryntian, 11 rozdział, 2 wiersz. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. O co tutaj chodzi w tym fragmencie? No cóż, tutaj Paweł odnosi się do relacji, tak, między Kościołem, między ludźmi wierzącymi, a Jezusem Chrystusem. I to sformułowanie, które u nas tu jest przetłumaczone jako zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, w języku greckim znowu brzmi inaczej. I to jest dokładnie ta sama wersja sformułowania, którą mamy odnośnie starszych i odnośnie tych wdów. Tak? Zaręczyłem was jako, tak, jednego męża pannę. Znowu, mamy podkreślone na początku jednego. Jednego męża pannę, czy jednego męża dziewicę. Przed Chrystusem, tak? Czyli tym jedynym mężem, w domyśle tutaj w tym wierszu drugim, a dalej jak widzimy w trzecim, to jest wyjaśnione, jest Jezus Chrystus. Znowu, kontekst, słuchajcie, kontekst jest czystości i wyłączności relacji. Zobaczcie, w trzecim wierszu Paweł rozwija tą myśl i mówi: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Czyli obraz tutaj obraz jest już bardzo wyraźny. Tak? Idea jest taka, że Paweł mówi: ja was zaręczyłem, połączyłem was z Chrystusem jako jednego męża kobietę. Tu jeszcze nawet mówi dziewicę, tak? Czystą. Wasza relacja z Chrystusem jest i ma być czysta. Ale obawiam się, że wy odchodzicie od tej relacji z Chrystusem. I odchodzicie do innego, tak? Odwrócicie się, tak jak Ewa odwróciła się od tej szczerej relacji z Bogiem do szatana, tak wy odwracacie się od tego szczerego oddania się Chrystusowi. Czyli zamiast trzymać się tej wiernej, czystej, szczerej relacji z Chrystusem, zaczynacie skręcać. A to nie tak ma być. Bo wy macie być jednego męża panną. Czystą. Po prostu. Więc kiedy podsumowujemy, słuchajcie, te sytuacje, które my tutaj mamy, kiedy porównujemy te fragmenty, to wniosek jest dość oczywisty. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie jest... No, jednoznacznie byłoby, gdyby Paweł napisał: starszy musi posiadać żonę i koniec. Albo koniecznie posiadający żonę. I wtedy nie byłoby żadnej dyskusji. Natomiast przez to, że Paweł używa takiego sformułowania, my musimy niestety trochę porównywać, patrzeć, wyciągać wnioski. Ale z tych wszystkich rzeczy, które my widzimy w Bożym Słowie i z tego nienaturalnego sformułowania, które pojawia się w innych kontekstach, generalnie wniosek ten końcowy, tak, jest taki, że oznacza on po prostu czystość, wyłączność, wierność w relacji. Takie jest znaczenie tego stwierdzenia jednego męża żona. Jednej żony mąż, tak? Jednego męża dziewica zaręczona. Chodzi o wierność, wyłączność i czystość relacji. Czyli w tych relacjach między tym mężem a tą kobietą, między tym mężczyzną, tą kobietą, tym mężem, tą żoną, po prostu jest czystość, wyłączność i wierność. Tym się charakteryzuje ta relacja. Dlatego no, nasza argumentacja tutaj jako starszych, bo jesteśmy zgodni w tym tutaj i tak jak powiedziałem, większość biblijnych wierzących, kaznodziejów, wykładowców popiera właśnie to, taką interpretację, że to wyrażenie oznacza, że pastor czy starszy kościoła musi mieć właściwą, wierną, dobrą, czystą relację z żoną, tak? Jeśli tą żonę posiada. Ale warunek tutaj jest, dotyczy relacji, a nie konieczności posiadania żony. Taki wniosek jest najbardziej zgodny z tymi wszystkimi argumentami, które tutaj widzimy. Oczywiście on też ma swoje konsekwencje, ponieważ jeżeli trzymamy się takiego wniosku, który, tak jak powiedziałem, wydaje się oczywisty, no to starszym nie może być osoba, która na przykład jest rozwiedziona i ma albo powtórnie ożeniona, tak? A jego żona żyje pierwsza. No bo nie ma jednej żony, tak? Jego relacja z żoną nie jest czysta, nie jest wyłączna. Nie jest po prostu, nie jest nieskalana, mówiąc takim idąc takim tonem. Więc osoba rozwiedziona nie miałaby tutaj kwalifikacji do tego, żeby być starszym. Gdzieś tam w jej życiu po prostu ten warunek nie jest spełniony. Tak? Tak samo jak wdowa, która została wdową, ale gdzieś tam w swojej historii odeszła od swojego męża, wykazała się niewiernością w stosunku do swojego męża, nie spełnia tej kwalifikacji, bo ona nie była jednego męża kobietą. Ale to wszystko się obraca dookoła jakości relacji, a nie dookoła posiadania żony. Wniosek taki końcowy, słuchajcie, zaraz oczywiście, jeżeli będą pytania, to bardzo chętnie, jeśli będę umiał odpowiedzieć, ale wniosek generalnie końcowy jest taki, że tak, żona, dzieci są bardzo ważnym elementem świadectwa starszego. I dlatego one są wymienione tutaj, cała rodzina, cały dom, są wymienione tutaj w tych kwalifikacjach. Po prostu ktoś, kto nie spełnia tych warunków, w sensie jego dom, jego rodzina, jego dzieci nie wystawiają dobrego świadectwa, to niestety to dyskwalifikuje starszego, tak? Ale nie jest to, nie są to warunki niezbędne, że musi on je posiadać. Po prostu. Oczywiście w praktyce każdy kościół czy każdy zbór może sobie taką regulację ustanowić, tak? Może zbór zdecydować, że w naszym zborze starszym może zostać tylko osoba, która ma rodzinę, żonę, nawet dzieci. Nie ma w tym nic złego. Jeśli zbór widzi, że taka regulacja jest potrzebna, może coś takiego zrobić. Ale nie powinien się w tym podpierać, że to jest warunek bezwzględnie biblijny. Bo po prostu nie jest, tak? Nawet jeśli ktoś się nie zgadza z tymi argumentami, które tutaj ja przedstawiłem, to musi stwierdzić, że to jest wątpliwe. Bo są duże wątpliwości co do sensu, że musi posiadać żonę. Byłyby tutaj duże problemy z połączeniem tego z innymi fragmentami, w których Paweł naucza trochę innych rzeczy. Więc też i na takim stanowisku my jako bracia starsi, kiedy żeśmy rozważali te tematy właśnie jeszcze na wiosnę, stanęliśmy, tak, że widzimy to w Biblii, że starszy dobrze jest, jeśli starszy posiada żonę. I jeśli na przykład jest wybór, tak, musimy wybrać jednego starszego, i mamy dwóch kandydatów. I obydwaj są na takim samym poziomie duchowym, znajomości Biblii, to samo po prostu, mają wszystkie kwalifikacje takie same. Ale jeden ma rodzinę i żonę, a drugi nie ma i musimy jednego wybrać, to oczywiście, że sensowniejszym jest wybrać tego, który ma rodzinę i żonę, bo on ma więcej doświadczenia, on ma więcej możliwości służby, on, jego świadectwo jest lepiej potwierdzone, tak? Więc tak, to jest zdecydowanie bardzo ważny argument. Ale nie może być to traktowane jako niezbędny element dla osoby, która ma być starszym w Kościele. Tak. I chyba tutaj ja... Tak, ja na tym mogę zakończyć, jeśli chodzi, no mógłbym dalej się rozwodzić, ale może, słuchajcie, są jakieś pytania co do tego tematu. Bo mamy jeszcze kilka minut. Starałem się to tak skrócić i zwięźle powiedzieć, bo zawsze się nie wyrabiam z tymi wykładami, więc tym razem tak już rozwlekałem to. Starałem się to skrócić, żeby nie rozwlekać tego. A może są jakieś pytania? Jakieś kwestie do zapytania? Bo były, nie wiem, czy to coś wyjaśniło, tak? Bo były pytania odnośnie tego, jak mieliśmy nasze spotkanie, więc stąd ten temat. No i ja rozumiem, że może trzeba sobie to czasami przemyśleć, pobadać jeszcze, natomiast może na gorąco komuś się jakieś, a może ktoś się nie zgadza z tym, no to proszę bardzo, no trzeba mówić. Bo ja wiem, jak to wygląda czasami. To tak jak po ostatnim naszym spotkaniu. Spotkanie się zakończyło i natychmiast po spotkaniu ktoś podchodzi, albo to tam, to tam, to tam, a potem albo to tam jeszcze, tak? No i wtedy, okej, no można odpowiedzieć, ale może ktoś ma jakieś coś, co widzi, że tutaj się kupy nie trzyma, jak to się kolokwialnie mówi, więc ja mogę to od razu się jakoś odnieść do tego. Albo powiedzieć, że nie wiem, jak się do tego odnieść, bo tak też czasami trzeba. Cisza, jak to się mówi, jak makiem zasiał. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie nie będziemy tutaj przeciągali tego. W takim razie sobie zrobimy teraz na spokojnie przerwę, słuchajcie. I przypominam, że kiedyś takim planem naszym było, żebyśmy no tak... powoli przed 11, nie punkt 11 zaczęli schodzić do kaplicy, tylko przed 11 już powoli zaczęli do kaplicy schodzić i tutaj zasiadać, bo staramy się zacząć punktualnie pieśniami. Na drugiej godzinie będziemy mieli usługę naszego brata, który nas odwiedził. Niektórzy go pamiętają z zeszłego roku, z Nowej Zelandii, więc będzie nam trochę usługiwał pieśnią. Też przypominam, że no oficjalnie jest taka regulacja, że te maseczki powinny na twarzach być, więc gdzieś tam on te maseczki trzeba mieć. W razie czego pytanie dużo było w tym tygodniu, jeśli chodzi o nasze nabożeństwa w przyszłości. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć. To się wszystko zmienia dosłownie z dnia na dzień czasami. Na tą niedzielę regulacje pozostały takie jak na poprzednią, czyli wychodziłoby z nich, że my tutaj możemy tak no niecałe tam 47-48 osób, pominąwszy tych, którzy usługują, tak, mieć. Więc my generalnie się mieścimy w tej liczbie, tak, no jak tam jest 50 czy 51, to nie będziemy dwóch nabożeń z tego powodu robić. Podejrzewam, że rząd tak czeka do 1 listopada, po 1 listopada zaatakuje kościoły też jakąś regulacją większą, więc wtedy będziemy reagować tak jakoś na to. No, szkoły na razie obcięli do połowy, co też jest takie śmieszne, bo najwięcej to się mieszają te maluchy w tych klasach, one po prostu wszystko robią razem. No jest jak jest, słuchajcie, więc na razie jakby co, to tak jak mówię, pytać się, śledzić maile, sprawdzać, bo ja tam wysyłam zazwyczaj, nie jestem w stanie podzwonić po wszystkich, zobaczymy co będzie, no, staramy się na to jakoś reagować tak dynamicznie i sensownie.